Zapraszam na drugi odcinek rozmowy z Martą Norenberg, jubilerką i miłośniczką dawnego rzemiosła. Przed mikrofonem Joanna Zawierucha-Gomułka. Masz słabość do Japonii. Co zrodziło się z fascynacji do kraju kwitnącej wiśni?
Cała kolekcja biżuterii.
Opowiedz nam proszę.
Jak wróciłam z Japonii, gdzie zaprosiła mnie koleżanka, która zresztą 5 lat wcześniej mówiła, że na pewno pojedziemy do Japonii, a ja tak tylko kiwałam głową, że no tak, tak. Okazało się, że się udało. Przywiozłam ze sobą fragmenty tkanin, ponieważ w Japonii są nawet specjalne sklepy z fragmentami tkanin, ponieważ oni uwielbiają patchworki. Są też sklepy, gdzie przerabiają kimona stare na współczesne ubrania i tam można na wagę kupić właśnie fragmenty, które pozostały. I jak przywiozłam te tkaniny, wiedziałam, że coś muszę z nimi zrobić. Jeszcze nie miałam pomysłu, ale tak naprawdę minął miesiąc i powstał pierwszy naszyjnik z tkaniną, którą przywiozłam. Potem minęło kolejnych kilka miesięcy i powstał naszyjnik z przedstawieniem Japonki według drzeworytu. I też jej kimono zrobiłam z prawdziwego kimona, które przywiozłam. I znowuż kilka miesięcy i napisała do mnie klientka, której marzył się motyw żurawia właśnie z tkaniną. I po zrobieniu tego naszyjnika przyszedł pomysł, żeby zrobić kolekcję biżuterii inspirowanej Japonią, ale nie chciałam ograniczać się tylko do tkanin, więc zaczęłam zgłębiać symbolikę, motywy, które się pojawiają w sztuce, ponieważ sztuka i rzemiosło japońskie jest bardzo bogate w motywy inspirowane naturą, ale w jakiś sposób lekko tak jakby przerobiony. Tak? To nie jest takie wprost widoczne, że to jest ten lub inny kwiat. I to była pierwsza kolekcja japońska. W zeszłym roku chciałam wrócić do Japonii fizycznie. Niestety się nie udało, więc wróciłam wspomnieniami i powstała tak jakby druga seria tych prac japońskich, inspirowanych symboliką też zwierząt i roślin. Oczywiście symboliką japońską, nie naszą, bo ona się często różni. Tak jak na przykład chryzantema. Chryzantema dla nas kojarzy się raczej z listopadem i z świętem zmarłych. Natomiast w Japonii jest to bardzo pozytywny kwiat i symbol. I jeszcze właśnie z tą kolekcją powstała seria torebek szytych z prawdziwych pasów obi. Pasy obi to są pasy, którymi Japonki przywiązują kimona. Bardzo zdobne i tak naprawdę często bardziej cenne niż samo kimono.
Fascynacja Japonią przejawia się nawet w twoich tatuażach.
Zgadza się. Mam jeden tatuaż inspirowany Japonią, konkretnie drzeworytem. I jest to przedstawienie Japonki wśród kwiatów. Choć jak jechałam, żeby zrobić ten tatuaż, miał być żuraw. Więc troszkę się zmieniło po drodze. Tak naprawdę jest to kolejny z moich tatuaży, chociaż wcześniejsze nie nawiązywały do Japonii, ale jakby się im dobrze przyjrzeć, to są tam te same inspiracje co w biżuterii, czyli jest świat zwierząt, jest świat roślin, jest kolejny temat, który mnie fascynuje, czyli kobiece ciało i ogólnie kobiecość. I właśnie też pojawiła się Japonia.
Uciekasz od współczesnych trendów i kierujesz się ku tradycyjnemu rzemiosłu. Czy wielogodzinna, mozolna praca przynosi ci satysfakcję twórczą?
Jak najbardziej. Nie wiem, czy uciekam od trendów, ale tak jakby ich nie gonię, ponieważ kiedyś coś takiego fajnego usłyszałam, że od trendów nie da się uciec, ponieważ bezwiednie na nie trafiamy. I tak jak na przykład kiedyś mnóstwo oprawiałam dużych kamieni i rzeczywiście była wtedy moda na kamienie, chociaż ja się nie zastanawiałam nad tym. Tak teraz prawie nie ma u mnie kamieni lub są bardzo drobne i moda na te duże kamienie też gdzieś odeszła. Czyli tak jakby gdzieś w tej twórczości przejawia się to, że zmieniła się troszkę stylistyka biżuterii ogólnie na świecie, ale nie jest to takie uświadomione, nie wiem, obserwowanie w telewizji, w internecie, tylko po prostu idę tą swoją ścieżką tych inspiracji, które mnie interesują, czasem podpowiedzianych właśnie przez klientki. Ale na pewno gdzieś te trendy mają wpływ, tylko że to nie jest wyszukane.
Precyzja i wyraziste efekty plastyczne to cechy twojej twórczości. Jakie jeszcze? Gdybyś sama miała o tym
rzeźbiarskość, wielowarstwowość też, ponieważ jak mam zrobić pracę, która jest, nie ma tych warstw, to jakoś nie czuję jej. Mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. Ażurowość też. Wszystko, co przychodzi mi do głowy.
A do której ze swoich prac czujesz szczególny sentyment i dlaczego?
Z sentymentem do prac jest pewien problem, ponieważ bardzo często przestaję lubić moje prace. Kiedyś bardziej to odczuwałam, teraz troszkę mniej.
Ale dlaczego?
Ponieważ zaczynam widzieć błędy, zaczynam je oceniać pod kątem, co bym zmieniła. Czasami jest tak, że to następuje dość szybko, jeszcze tego samego dnia. Natomiast czasami nie. Czasami jest tak, że rzeczywiście jakąś pracę lubię, chociaż widzę na przykład w niej jakieś elementy, które można by zrobić troszkę inaczej. Myślę, że ostatnią, najważniejszą pracą, może w ten sposób, nawet nie tą, że jest moją ulubioną, czy z kwestii sentymentu, jest Między niebem a ziemią. Był to dwustronny medalion, który wykonałam w zeszłym roku w ramach projektu Gabinet Osobliwości. To taki projekt, który wymyśliłam sobie w marcu zeszłego roku, żeby zebrać kilku twórców tworzących biżuterię i zmotywować ich do działania, żeby stworzyć coś takiego od serca, co już dawno w nich drzemie, zupełnie nie marketingowo, zupełnie nie myśląc o tym, czy to się sprzeda, tylko żeby zaszaleli troszkę. I sama też zrobiłam właśnie pracę. I ten medalion łączył w sobie tak naprawdę bardzo wiele moich fascynacji, bo jest z jednej strony jest postać kobieca, otoczona roślinnością, tak naprawdę czterema żywiołami, i ażury, i mnóstwo elementów plastycznych, i drobne listki, i irysy. Tam wszystko jest realnymi roślinami, w sensie każdy listek odpowiada jakiemuś gatunkowi. Nie jest to taka abstrakcja. Natomiast kobieta tak jakby rozmawia z księżycem. Z drugiej strony jest kopuła z przedstawieniem słońca. Jest to kopuła emalierska, czyli wypełniona szklaną emalią na wylot, czyli to jest technika plikażur. Najtrudniejsza z technik emalierskich. I ona była dla mnie wyzwaniem, ponieważ nigdy wcześniej nie robiłam plikażur. I tutaj każdy wypał, ponieważ wypala się emalię w piecu emalierskim rozgrzanym do 900 stopni. I to jest tak, że wkłada się taką pracę na minutę, dwie i szybciutko trzeba ją wyjąć, żeby emalia po prostu nie ściekła z drugiej strony.
Rozumiem.
Więc tutaj, i to było chyba pod rząd 11 godzin spędzonych z tą emalią. I już tak, już ostatni wypał. Nie, zrobiła się dziurka. Zrobiło się 7 dziurek. Dobrze, uzupełniamy. I tak w kółko. I została tam jedna dziurka. Ale stwierdziłam, że ją pozostawię, ponieważ chcę, żeby w tych pracach był ten aspekt ludzki. To nie ma być perfekcja maszynowa. Bez skazy zupełnie. Tak jakby zaczęłam odczuwać, że to też jest ważne, że wykonał tą pracę człowiek. Że do tego potrzeba czasu, umiejętności, doświadczenia i że to, że tam pozostanie ta maleńka dziurka, bo to nawet szpilka w nią nie wejdzie, to jest tak jakby taki rys, ten odcisk palca, tak, że zrobił to człowiek. I myślę, że ta praca właśnie jest w tej chwili najważniejszą z prac, które zrobiłam.
Dążysz do doskonałości.
Troszkę tak, ale z drugiej strony zauważyłam, że już mniej niż kiedyś. Że zaczynam doceniać to, że to jest praca rąk, że mój ażur ma takie imperfekcje. To nie jest laser, który wytnie idealnie, że pod lupą będzie widać, że to było wycinane ręcznie i że to wcale nie jest minus, tak? Tylko to jest właśnie plus tego, że zostało stworzone od podstaw ręcznie.
Porozmawiajmy jeszcze trochę o twoich słabościach. Podobno jedną z nich jest zbieractwo. Co kolekcjonujesz?
Jest tego sporo. Na pewno na pierwszym miejscu są książki o biżuterii, które zbieram również z podróży. I mam mnóstwo półek zajętych i coraz więcej półek przykręcanych przez męża.
Widziałam wielką bibliotekę.
Jeszcze przydałoby się, żebym wszystkie przeczytała. Ale może kiedyś będzie więcej czasu.
Wszystko w swoim czasie, Marto.
Tak, tak. Na pewno fascynacja Japonią przejawia się też w zbieractwie. Chociaż ja lubię mówić, że kolekcjonuję piękno. Japońskie lalki. Pierwszy raz zobaczyłam je w Japonii i tą fascynacją zaraziła mnie koleżanka, ponieważ ona pisała o japońskich lalkach. Znalazłyśmy malutki, stary antykwariat. W środku właściciel staruszek, tak nie wiem, 80-90 lat. Na migi się porozumiewaliśmy. I tam zakupiłam pierwsze swoje lalki, które przywiozłam z wyjazdu. No i później, cóż, przez internet z Japonii sprowadziłam kilka lalek. Z krajów europejskich również, bo one często były kupowane jako pamiątka lub jako prezent. I w tej chwili mam 3 gabloty lalek.
Są przepiękne.
Tak, są przepiękne, ponieważ to jest przykład rzemiosła, połączenie bardzo też wielu technik, bo tak naprawdę tkaniny, stroje szyte są z takich samych tkanin jak prawdziwe kimona. Zresztą kimona to też jest coś, co zbieram i też już się ich kilkanaście zebrało.
No proszę.
Chociaż nie umiem ani jednego zawiązać. I też z Japonią związane pasy obi, o których wspominałam, które też wykorzystuję właśnie w biżuterii. Cóż, jeszcze oprócz tego, z wszystkich prawie wyjazdów, jeśli jest taka możliwość, kupujemy z mężem kubeczki ceramiczne od twórców z danego regionu.
Twórców,
tak,
prawda?
Tak, tak. Polecam Irlandię, wielu twórców. I Islandię również, tam też jest bardzo ciekawa ceramika. Pocztówki to taki standard podróżniczy. Obklejają całą ścianę. Myślę, że coś by się jeszcze znalazło, ale to może wystarczy na razie tych słabości.
Co zaspokaja twoją potrzebę odkrywania piękna?
Myślę, że kontakt bezpośredni, czyli podróże śladami rzemiosła, biżuterii, ponieważ wszystkie urlopy, prawie wszystkie, planujemy właśnie pod tym kątem, czyli znajduję miejsce związane z biżuterią, muzea, galerie i wtedy opracowujemy plan. No dobrze, tu jest to muzeum, a tutaj obok jest w zasadzie drugie, a tutaj jest, nie wiem, ciekawa katedra albo architektura, to tędy możemy też się przejechać. Trochę trudniej mi znaleźć taki wypoczynek w naturze, w sensie trudniej mi go wyszukać, chociaż też lubimy to łączyć razem z tak, kultura i natura też w wypoczynku. I ten kontakt też z przedmiotami takimi kolekcjonerskimi, że mam je ze sobą, mogę wyjąć z gablotki, obejrzeć, cieszyć się nimi, dbać też o nie, tak, żeby one też dalej przetrwały.
Czy biżuteria też może być sztuką?
Myślę, że tak. I takimi drobnymi kroczkami ku temu dążę, żeby biżuteria była bardziej doceniona, żeby nie kojarzyła się tylko z nawijaniem koralików na gumkę. Ponieważ to jest taką anegdotkę ma mój mąż, że jak mówi kolegom, że moja żona robi biżuterię. A, no, biżuterię. Mhm. Po czym pokazuje, to robię. I wtedy, o, to taka biżuteria istnieje.
No właśnie.
I żeby tak była doceniona, bo klientki doceniają, tak? Tak jakby jak one już do mnie trafią, to często są osoby, które są wrażliwe na tą biżuterię, na tą formę wyrazu. Natomiast przez wiele środowisk artystycznych biżuteria jest traktowana tak troszkę rzemiosło, czysto komercyjnie i nie jest doceniana jako coś więcej. Tak jakby, nie wiem, na przykład obraz jest częściej ceniony jako, że może być sztuką niż wisior, tak? Czy coś użytkowego w ogóle. Bo to też jest kwestia tego, że uznaje się za użytkowy przedmiot i wtedy tak jakby nie może pretendować do rangi sztuki.
Od ponad 10 lat dzielisz się z innymi swoją twórczością. Prowadzisz w sieci blog. Można cię spotkać na tak zwanych live'ach na żywo w mediach społecznościowych. Zastanawiam się, czy sama kierujesz swoją autopromocją, czy ktoś ci w tym pomaga?
Nie, nikogo nie mam z tej dziedziny. Nawet nie myślałam o tym jako autopromocji. Po prostu jakoś tak, oczywiście dokształcam się, czy to z marketingu, czy z innych dziedzin, ponieważ prowadzę firmę sama. Mąż ile może mi pomoże, natomiast ma swoją działalność, więc ja też mam ten pęd nauki. I nie tylko w dziedzinie jubilerstwa, ale w ogóle zgłębiania różnych dziedzin. i mnóstwo kursów różnych ukończyłam, właśnie takich o prowadzeniu działalności, czy też działalności w ogóle artystycznej, rękodzielniczej. Z niektórymi rzeczami się tam nie zgadzałam. Natomiast bardzo wiele z tego wyniosłam i mogłam też tak jakby pokazać w moim działaniu. W zasadzie rok 2016 to był taki przełom, kiedy stwierdziłam, że muszę zrobić swoją stronę internetową, gdzie chcę mieć swojego bloga, ponieważ wcześniej prowadziłam na ogólnodostępnych platformach mój blog. Tak jakby, że to wizualnie trzeba połączyć, że ta biżuteria jest nietypowa, nie jest w najniższych cenach na rynku i w pewien sposób tak jakby tu chodzi o zaufanie, że klientki zaufają mi i zaufają tej biżuterii wtedy, że tak jakby ona, zresztą ta biżuteria nie jest oddzielona ode mnie, to nie jest taki abstrakt, który gdzieś tam anonimowo sprzedaje, tylko też chodzi o ten aspekt mojej twórczości, tego, że jest za tym osoba, która czuje, myśli, poznaje świat i przekłada to na biżuterię.
Kto najczęściej kupuje twoją biżuterię? Czy masz na przykład klientów z zagranicy?
Rzadko. Mhm. Tak, bardzo dużo osób myśli, że w większości sprzedaje z zagranicy, natomiast tak naprawdę są to klientki z Polski, najczęściej kupujące dla siebie, czyli bardzo emocjonalnie podchodzące do tego zakupu, widzące coś w danej pracy, co jest im bliskie. Czasami jest to, powiedzmy, prosta korelacja, lubię ten kwiat, a czasami jest dużo głębsza, szczególnie przy zamówieniach indywidualnych. Tak jak na przykład robiłam bransoletę i wisior inspirowane książką Mały Książę, która jest ulubioną książką mojej klientki i zgłębiała tą literaturę i też tą symboliczną warstwę książki. Sama też hobbystycznie zajmuje się pisarstwem i tak jakby wyraża siebie poprzez tą biżuterię, ponieważ nie może przez pracę zawodową wyrażać jej inaczej, na przykład w formie tatuaży nie może mieć w swojej pracy. I ta biżuteria staje się właśnie takim elementem wyrazu. Często są to panie bardzo czułe w ogóle na sztukę, tak? Na takie aspekty różne, symboliczne aspekty również. Czasami są panowie, ale to już jest raczej rzadziej, jeśli dobrze znają swoje wybranki. To wtedy tak. I oni po prostu wiedzą tak, to jej się spodoba na pewno.
Gdybyś miała w kilku punktach wyszczególnić ważne etapy lub momenty, które doprowadziły cię do miejsca zawodowego, w którym się dziś znajdujesz, to byłoby to?
Byłyby to punkty życiowo-artystyczne. Pierwszy to przeprowadzka i zamieszkanie z moim chłopakiem ówczesnym, obecnie mężem, ponieważ on dał mi bardzo dużą przestrzeń do rozwoju i mnóstwo wsparcia. Oprócz tego, że był to szalony rok, bo ukończyłam kurs jubilerski. A tak, to też był ten punkt. Kolejny, bardzo ważny. Ukończyłam kurs jubilerski, przeprowadziłam się, zdobyłam dotację z Urzędu Pracy po 2 latach bezrobotności i otworzyłam firmę. I to wszystko było w jednym roku. I jeszcze robiłam prawo jazdy.
Co za intensywny czas.
Bardzo, bardzo intensywny. Więc to, że udało mi się też zdobyć dotację, to uważam za jeden z bardzo ważnych punktów, ponieważ sprawił, że ja musiałam działać, no bo już mam firmę, no to muszę coś robić. Chcę się zajmować biżuterią, wtedy jeszcze z innymi technikami, ponieważ jeszcze robiłam ceramikę i witraż i lampy, więc tego było sporo. Ale była motywacja do działania, no bo jak nie trzeba, to czasem się zrobi, a jak trzeba, to trzeba potem pomyśleć, jak to wszystko pogodzić. Następnie porzucenie witrażu i decyzja, że pracuję w srebrze. Potem decyzja, że to będą unikaty, pojedyncze sztuki zawsze, nie tylko czasami. To chyba takie najważniejsze elementy.
Podróżujesz szlakami rzemiosła. Gdzie byłaś ostatnio?
Ostatnio to było prawie rok temu. Wybraliśmy się do Wiednia. Była to nasza druga podróż do Wiednia, gdzie po pierwszej nie miałam jakichś specjalnie dobrych wspomnień. Natomiast teraz było cudownie. Odwiedziliśmy mnóstwo muzeów związanych zarówno ze sztuką rzemiosła, jak i z malarstwem, z historią naturalną. Zresztą to są takie nasze najczęstsze kierunki, żeby połączyć troszeczkę tej natury i minerałów, kamieni szlachetnych, zbiorów oraz rzemiosła, biżuterii. A w Wiedniu jest mnóstwo muzeów z tym związanych. Jest Kunsthistorische Muzeum, jest zbiór regaliów, czyli biżuterii, nie biżuterii, korony, berła i tak jakby rynsztunek królewski. I jeszcze jest parę miejsc, ale już w tej chwili nie pamiętam. Natomiast rzeczywiście te muzea robią wrażenie, te zbiory robią wrażenie i ilościowo, i jakościowo, i piękne na przykład złotnicze statki, gigantyczne statki, znaczy gigantyczne, no nie jak statek prawdziwy, ale powiedzmy około 80 cm szerokości statek, który ma ruchome elementy, z którego można było strzelać z armat i żagle również się poruszały i to pokazuje i piękno tych przedmiotów, i kunszt artystów sprzed wieków. I w ogóle jak człowiek ma, jaką ma wyobraźnię, co potrafi wymyślić, jak trochę tego brakuje w obecnych czasach i przedmiotach, które są wytwarzane.
Gdzie szukasz wewnętrznej harmonii?
W lesie. Tak naprawdę, ponieważ pracuję bardzo dużo, zarówno w warsztacie, jak i przed komputerem, przy aparacie fotograficznym, przy robieniu zdjęć biżuterii i nie tylko. Tak naprawdę wypoczywam na spacerze w lesie i tam uspokajam się, jak coś mnie wcześniej zdenerwowało albo czymś się przejmuję i w trakcie podróży. Mimo, że w pewien sposób one łączą się też z moją pracą czy z prowadzonym blogiem, natomiast dają mi mnóstwo radości ten kontakt z tymi przedmiotami, mimo że przez gablotkę, przez szyby, odkrycia, rzeczy, których w tej chwili na przykład się nie robi. Nie wiem, mini torebeczka na jeden dukat, wykonana z 5 kolorów złota. No kto teraz to robi? Ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. I bardzo ładuję wtedy baterie.
Nad czym teraz pracujesz?
Obecnie, jak co roku, robię jedną kolekcję biżuterii. Jest to w tej chwili inspiracja kulturą, a dokładnie stylem gotyckim i gotyckimi masferkami. Czyli to są takie wzory geometryczne, które pojawiają się na oknach, na witrażach gotyckich, najczęściej w formie rozety na fasadzie kościoła. I właśnie zainspirowały mnie prawdziwe masferki z konkretnych katedr gotyckich, głównie Francja, ze względu na to, że tam przetrwało najwięcej, jednak ten styl tam się rozwinął w pełni. I będzie taka seria wisiorów oraz broszek inspirowanych, które chcę połączyć również z jedwabiem, żeby ten witraż miał barwę i pomyślałam, że ciekawym rozwiązaniem będzie połączenie z tkaninami. A obok witrażu zaczęły powstawać mini roślinki umieszczone pod kopułami szklanymi. Tutaj zależało mi, oprócz tego, że mogę się pobawić różnymi technikami tak naprawdę i różnymi materiałami, to zawsze troszkę mi tak żal było, że ta biżuteria, jeśli nie jest w danym momencie noszona, to ona leży w pudełku i nikt jej nie widzi. Albo nie może podziwiać, ponieważ klientki często dawały mi znać, że one sobie wieczorem siadają, otwierają to pudełeczko, podziwiają i że szkoda, że tego nie widzą tak na co dzień. I pomyślałam, że ciekawym rozwiązaniem będzie właśnie umieszczenie biżuterii pod kopułą. Tutaj też tak jakby jest inspiracja tym, że robiłam wisior Mały Książę. I ten wisior przekazałam klientce właśnie pod taką szklaną kopułą. Bo z jednej strony wisiora jest też ta róża, bohaterka książki. I pomyślałam właśnie, że to może być ciekawy sposób z jednej strony prezentacji tego, że to nie jest tylko biżuteria, ale jednocześnie staje się taką mini rzeźbą, którą można postawić na półce. Jest też lepiej chroniona niż w pudełeczku, bo nie dostanie się tam tlen. Nie tyle tlenu, co w pudełeczku. A jednocześnie nadal jest użytkowa, bo nadal można nosić jako biżuterię.
Wędrówki śladami piękna. Co kryje się pod tym tytułem?
Pod tym tytułem kryje się książka, której jeszcze nie ma, ale powstaje. Takie połączenie emocji z moich wyjazdów właśnie śladami biżuterii i rzemiosła artystycznego z nutką historyka sztuki i chęci szerzenia tej wiedzy, czyli informacji o biżuterii historycznej, o rzemiośle, różnego rodzaju ciekawostek, ponieważ nie chciałam pisać książki, w której po prostu byłby to pamiętnik, rodzaj relacji, że byłam tu, byłam tam, tu jest fajne muzeum, a tutaj jest fajny park przy tym muzeum. Ponieważ uznałam, że to jest za mało. Że chciałabym przekazać też jakąś wiedzę związaną z biżuterią, ponieważ na polskim rynku książkowym brakuje książek w naszym języku, które mówiłyby o biżuterii prostym językiem do zwykłego człowieka. Takiego, który nie musi mieć wykształcenia z dziedziny historii sztuki, czy w ogóle interesować się biżuterią na co dzień. I który by zrozumiał też, o czym pisze i może przy okazji zainteresował się troszkę głębiej. Więc jest tam we mnie taka chęć, powiedzmy, nauczania, dzielenia się wiedzą i dlatego pomyślałam, że to może być ciekawy aspekt połączenia tych dwóch rzeczy. W tej chwili będą to podróże po Polsce, żeby też ludzie ruszyli do tych miejsc, bo to jest często tak, że nie wiedzą w ogóle, że nie wiem, mamy w Koninie muzeum, gdzie jest stała wystawa biżuterii. Tak samo stała wystawa jest w Płocku i w Kazimierzu Dolnym. I są piękne zbiory również w wielkich muzeach, gdzie w tych działach jakoś tak zazwyczaj najmniej ludzi jest. Więc chciałam, żeby po prostu to była też taka motywacja, żeby ruszyć, żeby oglądać, żeby się dowiadywać, uczyć nowych rzeczy, bo tak naprawdę można całe życie uczyć się i poznawać te techniki i biżuterię historyczną.
Kiedy możemy się spodziewać wydania twojej książki?
Oj, tak z rok. Pisanie trwa. No później będzie wszystko związane z technicznymi rzeczami, czyli redakcja, korekta, wydanie, ponieważ wydaję książkę samodzielnie i nigdy nie miałam z tym doświadczenia wcześniej, więc myślę, że dużo czasu też może zająć ta technikalia. Natomiast liczę, że w przyszłym roku już pojawi się.
Marto, dziękujemy ci za rozmowę, za zaproszenie do swojej pracowni tutaj w miejscowości Granica. Pod Warszawą. Życzymy ci realizacji wszystkich planów zawodowych i dużo inspiracji podczas wędrówek śladami piękna.
Bardzo dziękuję. Dziękuję, że przyjechaliście, że doceniliście w ten sposób to, co tworzę, bo no jest to ważne dla twórcy, żeby ktoś widział to, że to moje działanie ma sens i coś z sobą wnosi. Dziękuję.
Dziękujemy ci bardzo. Podcast Rzeczy Piękne został zrealizowany w ramach stypendium twórczego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie projektu rzeczypiękne.pl i na popularnych platformach podcastowych i społecznościowych. Wszędzie tam czekam na Wasze opinie i komentarze.